Wiemy, że jeśli chodzi o kobiety, to Bóg tak samo jak mężczyzn, tak samo kocha kobiety, tak samo Pan Jezus. I kobiety w historii doświadczały wiele upokorzeń, wiele niesprawiedliwości, pozbawiano je czasem słusznych praw. I jakby taką reakcją na to były ruchy emancypacyjne, później ruch wyzwolenia kobiet tak zwany, a obecnie feminizm. Nie jest to droga do uzdrowienia, bo feministki są pod wpływem ideologii lewicowo-liberalnej, traktują aborcję za rzecz normalną, nawet pożądaną. Aborcję, czyli mordowanie niewinnych dzieci. Nieważne w jakiej fazie od poczęcia człowiek już jest człowiekiem. Szereg z nich popiera ideologię homoseksualizmu w najróżniejszej postaci, więc widzimy, że jest to zwodnicza ideologia, która nie przyniesie kobietom właściwej odpowiedzi. Pod wpływem feminizmu, feministycznych tendencji, również w niektórych kościołach zaczęto dopuszczać kobiety do służby. Taką znaną kaznodziejką, nauczycielką jest Joyce Meyer, prawda? Popularną nawet na kanale Religia TV ona występuje. Zarzuty główne wobec niej to jest to, że głosi Ewangelię sukcesu, że jest to lukrowane przesłanie Boże. W Polsce pierwszą taką żoną pastora była Wiera Jelinek z Zelowa koło Łodzi, z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Pastor Jelinek wyjeżdżał ze swojego zboru i wtedy żona go zastępowała. Wszystkie media liberalne, jak Gazeta Wybiórcza, jak to niektórzy mówią, zaraz zwrócili uwagę na nią jako wspaniały przykład, że kobiety mogą też być duchownymi. Anglikanie już dawno zaczęli wyświęcać na pastorów kobiety, obecnie też na biskupów. I widzimy, że taka tendencja jest w nowoczesnym też ruchu charyzmatycznym, ruchu wiary, czy ruchu nowej reformacji apostolskiej. Także widzimy, kobiety odgrywają kluczową rolę. Jak się zapatrywać na to w świetle Biblii, żeby nie popełnić gdzieś błędu, żeby być wiernym Bogu? Zrobimy krótki, ale mam nadzieję wyczerpujący przegląd całego Nowego Testamentu. Nie będę cytował wszystkich wersetów, będziemy robić przegląd. Zacznijmy od Ewangelii i nakreślę na początku tło historyczne. Rabini nie szanowali kobiet. To jest smutna, ale prawdziwa prawda. To znaczy, według rabinów z pierwszego wieku, świadectwo kobiety nie mogło być traktowane jako wiarygodne, jako dowód w sprawie, jako dowód sądowy. Pan Jezus tymczasem przełamywał te schematy, bo pierwszą osobą, której wprost powiedział, że jest Mesjaszem, była kobieta, Samarytanka, w dodatku grzesznica. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 4 rozdziale i chciałbym tylko zwrócić uwagę na niektóre myśli. Od 25 wersetu ta niewiasta mówi: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Pierwsza osoba, której wprost powiedział, że jest Mesjaszem. I w tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. I tu kolejna sprawa z tradycji rabinicznej. Rabini uważali, że rozmowa rabina z kobietą w miejscu publicznym jest niedozwolona. Tymczasem Pan Jezus nie miał z tym problemu. Rozmawiał z tą niewiastą, wiedział, że chodzi o jej zbawienie. I ta kobieta była potem jego świadkiem. Pozostawiła dzban, a przecież przyszła po to, żeby po wodę, prawda? W południe przyszła, bo była w oczach publicznych skompromitowana jako kobieta, która miała 5 mężów, a teraz żyła bez ślubu. I celowo wyszła w porze, w której wszyscy mieli siestę, nikogo nie było w południe, ale teraz już o dzbanie zapomniała, bo znalazła Mesjasza. Ewangelia trafiła na podatny grunt i poszła, świadczyła ludziom z miasta i oni się nawrócili. Pan Jezus wątpię w to, żeby głosząc jej nie brał pod uwagę tego, że ona będzie jego wiarygodnym świadkiem, która zaświadczy o tym, co jej powiedział i kim jest. Więc nie widział tego, wbrew postępowaniu rabinów, że kobieta jest jakimś niegodnym świadkiem, nawet jeśli jest to osoba, która miała nieciekawą przeszłość. Kolejna rzecz. Pierwsza osoba, której objawił się jako zmartwychwstały nasz Pan Jezus, to także kobieta, Maria Magdalena. Tego fragmentu nie będziemy czytać, tylko chciałbym nam zasygnalizować. 20 rozdział Ewangelii Jana, od 14 do 18 wersetu, gdzie widać też ogromną gorliwość Marii Magdaleny i wielką miłość do Pana Jezusa. Z niej wypędził przecież 7 demonów, uwolnił ją od złego. I ona uchwyciła się kurczowo Pana Jezusa. Pan Jezus mówił, żeby jeszcze go nie zatrzymywała. I wysłał ją, mówi, idź do braci moich, 20 rozdział, werset 17, i powiedz im. Czyli wysłał ją jako swojego świadka. Też nie miał nic przeciwko temu. Zatem Chrystus przełamywał pewien schemat religijny, uznał obie te niewiasty za odpowiednie w roli świadków. Dalej, mistrz korzystał z usługiwania kobiet. Różne to były formy usługiwania. Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, 36 do 50 wersetu, było to usługiwanie ze strony grzesznej kobiety, którą Duch Święty przyprowadził do Pana Jezusa i która już tutaj jest pokutującą osobą i z wielką miłością i pieczołowitością obmywa swoimi łzami jego stopy, wyciera włosami jego stopy i namaszcza je olejkiem. Okazuje wielką miłość. Pan Jezus przyjmuje tę służbę, mimo że wie, jaka jest to kobieta, z jaką nieciekawą przeszłością, ale z wdzięcznością przyjmuje, podkreślając, że Szymon Faryzeusz nie dopełnił obowiązków gospodarza, natomiast ta kobieta w pełni okazała miłość i powiedział jej, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Kolejny fragment to 8 rozdział od 1 do 3. Czytamy w Łukasza, i stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim, i kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaloną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. Więc widzimy, że Chrystus korzystał też ze wsparcia materialnego niektórych chrześcijanek. I powiedzmy sobie, że dzisiaj zdarzają się czasem w Kościele darmozjawy. Ludzie, którzy próbują żerować na dobroci chrześcijan. Którzy próbują czasem nawet wdowy wykorzystać. Tak jak faryzeusze z pierwszego wieku. Ale Pan Jezus i apostołowie nie byli tacy, korzystali ze wsparcia ze strony niewiast, ale oni pełnili świętą służbę. Pan Jezus jest i był świętym Synem Bożym. Jego apostołowie także pełnili świętą służbę i byli całkowicie tej służbie oddani i zasługiwali na to wsparcie. I przyjmował Pan Jezus z wdzięcznością to posługiwanie kobiet także majątnościami. 10 rozdział z kolei pokazuje, bardzo znana nam historia, gościnę od 38 do 42 wersety u Marty i Marii, gdzie miały też brata Łazarza. I Pan Jezus korzysta z tej gościny. Choć najbardziej był zadowolony z tego, że Maria go słuchała, bo Marta przesadnie troszczyła się o tą stronę zewnętrzną, o tą oprawę tego spotkania, zapominając o istocie tego spotkania, że Pan Jezus krótko jest na ziemi i trzeba wszelkie możliwości wykorzystać, żeby go wysłuchać, żeby z nim przebywać. I Pan Jezus powiedział, że Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. W każdym razie Pan Jezus skorzystał z tej gościny, był wdzięczny Marcie i Marii, niemniej napomniał nieco Martę, że za bardzo krzątała się wokół tych zewnętrznych spraw. Musimy sobie jednak powiedzieć, że mimo, że Pan Jezus nie kierował się rabinicznymi uprzedzeniami do kobiet i przełamywał konwenanse, to jednak na apostołów i głosicieli wybrał samych mężczyzn i to po całonocnej modlitwie do Ojca. Zatem była to wola Boga, że wybrał samych mężczyzn. Zobaczmy Łukasza, 6 rozdział, 12 i 13 werset. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. I jest cała lista podana. O co chodzi? Że ta modlitwa była szukaniem woli Bożej. I ta wola Boża stanowiła, że z całego dużego grona ludzi, którzy chodzili za Panem Jezusem, zostało wybranych właśnie tych 12. I właśnie to byli sami mężczyźni. Więc była to wola Boża. Dalej, 9 rozdział mamy, kiedy Pan Jezus rozsyła apostołów. Czytamy pierwszy, drugi werset. Zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Jako apostołów wysłał 12 mężczyzn. 10 rozdział, werset 1 mówi, a potem wyznaczył Pan innych 72 i także wysłał ich jako ewangelistów. To samo wskazuje, że Chrystus, mimo że nie kierował się uprzedzeniami do kobiet, jakie były w pierwszym wieku ze strony rabinów, a jednak wybrał mężczyzn, że jest to taka droga Boża. Nie można na pewno Panu Jezusowi zarzucić braku współczucia i szacunku dla kobiet. W tej samej Ewangelii Łukasza widzimy, jak bardzo z miłością odnosił się do kobiet, szczególnie tych w wielkiej potrzebie. W Łukasza 7 rozdziale od 11 do 17 mamy przepiękną historię wskrzeszenia jedynego syna matki, która była wdową, wskrzeszenia go z martwych, gdy już jest kondukt pogrzebowy. I czytamy, że gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I wskrzesił tego jej syna. Musimy sobie uświadomić, że w pierwszym wieku nie było emerytur ani rent, że nadzieją wdowy był jej syn, czy córka, ale w każdym razie ktoś, kto mógł zapewnić jej utrzymanie na starość. I ten jedyny syn jej zmarł. I Pan Jezus użalił się, okazał jej szacunek, miłość, współczucie. Ewangelia Jana, 11 rozdział 32-35, nie wiem, czy wychwyciliśmy to, ale Pan Jezus zapłakał między nimi wzruszając się smutkiem Marii. Ewangelia Jana, 11 rozdział 32 wersetu. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc do Niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Ja to tak czytam takim zwykłym głosem, ale wyobraźmy sobie, jaki to musiał być głos. I czytamy: Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł: gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. Ja myślę, nie tylko miłował Łazarza, ale miłował też Marię, bo czytamy: widząc ją płaczącą. Także współczuł jej z całego serca. To świadczy też o głębokim człowieczeństwie. Pan Jezus jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Jak mówi Biblia Gdańska, 1 do Tymoteusza 3,16, jest On Bogiem objawionym w ciele. I właśnie Jego człowieczeństwo się w pełni tu ujawniło. I współczucie Pana Jezusa dla kobiet jest widoczne też w innych sytuacjach. W Ewangelii Łukasza, w 8 rozdziale, mamy taką tutaj scenę, gdzie kobieta trapiona krwotokiem, wstydliwą chorobą, która na lekarzy wydała swoje mienie. Nikt jej nie pomógł, nawet jej się pogorszyło. Łukasza 8 rozdział od 43 do 48. Mówi do tej kobiety takiej skrępowanej, z drżeniem podeszła, patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. I wyobraźmy sobie, jaka była zażenowana, jakie to było krępujące. On zaś rzekł do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Znowu widzimy ten głęboki szacunek dla kobiet, tę jego miłość, a już szczególnie poruszająca historia jest w 8 rozdziale od 1 do 11, gdzie współcześni sceptyczni bibliści już od XIX wieku próbują wyciąć z Biblii ten fragment jako rzekomo nieautentyczny. 8 rozdział Ewangelii Jana od 1 do 11, gdzie jest dziwna sytuacja. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie, a gdzie ten mężczyzna? Chcą ją ukamienować, a gdzie ten winowajca? To, co ona sama cudzołożyła sama ze sobą? Jawna niesprawiedliwość się dzieje. Tak naprawdę ci ludzie, rzekomo obrońcy prawa, naruszali prawo tym sposobem. I Pan Jezus w ogóle odnosi się też ze współczuciem do tej kobiety. Mówi: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. To nie znaczy, że ona nie zasługiwała na karę. Ale było to pogwałcenie prawa, bo tylko ją wzięto. I w czym jest rzecz? Od najstarszych do najmłodszych wszyscy opuścili to, zrozumieli tę lekcję. I Pan Jezus powiedział: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił. A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. I tu chciałbym powiedzieć jeszcze o współczesnej ewangelizacji. Dzisiaj powiedzieliby raczej wielu: i ja cię nie potępiam, idź w pokoju. Nie powiedzieliby już tego w wielu społecznościach: idź i odtąd już nie grzesz. A Pan Jezus nie patrzył, czy to kobieta, czy mężczyzna, wszystkich wzywał jednakowo do pokuty. Szacunek dla ludzi i miłość do ludzi nie powodowała to, że rozwadniał Boże przesłanie, bo nade wszystko kochał swego Ojca. I kochał też tych ludzi. Gdyby On im dawał spłaszczoną Ewangelię, zubożoną Ewangelię, to by ich nie miłował. Ewangelia Jana, znana nam sytuacja, 19 rozdział 25-27, pokazuje też szacunek i troskę i miłość Pana Jezusa w stosunku do Jego Matki. Chociaż był na krzyżu i konał na tym krzyżu, powierzył opiekę nad nią Janowi, apostołowi umiłowanemu. Powiedział: niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I widzimy też coś wspaniałego, jeśli chodzi o kobiety, jak ważne były w tej sytuacji. Z tego tekstu wynika, że kobiety nieustraszenie trwały przy wierze w Jezusa, mimo że większość apostołów się rozproszyła, schowali się gdzieś tam w domu. One trwały przy krzyżu. Był tam jeszcze apostoł Jan, Piotr, wiadomo, się zaparł. Widzimy, że kobiety potrafią być bardzo wierne, bardzo oddane sprawie Chrystusa. I to jest takie wspaniałe. Podobnie widać ich głębokie oddanie w Łukasza, w 23 rozdziale, wersety 54 do 24 rozdziału wersetu 1. Widzimy te wierne żydowskie wierzące w Pana Jezusa, które chcą uszanować szabat i nie zdołały należycie zaopatrzyć tego ciała, przygotować do grobu. I odpoczywają przez sabat według przykazania, ale pierwszego dnia tygodnia, w niedzielę, niosą wonności, żeby jeszcze bardziej zadbać o ciało zmarłego Pana Jezusa. Widać ich oddanie. Mimo to, mimo wszystko, co można powiedzieć o oddaniu tych wiernych służebnic pańskich, nie zostały wyznaczone na apostołów ani na przywódców. Przejdźmy teraz po takim krótkim przeglądzie Ewangelii do dziejów apostolskich. Widzimy, że niewiasty są w Jerozolimie, czekają na zesłanie Ducha Świętego. Pierwszy rozdział 12 do 14 wersetu pokazują te wierne służebnice Boże, że trwają wraz z apostołami. Werset 14, ci wszyscy, to znaczy apostołowie, trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Więc widzimy, że niewiasty tam były i była też Maria, Matka Pana Jezusa, bo Józef najwyraźniej już wtedy nie żył, po prostu jego bliscy. Więc widzimy, że te niewiasty są wszędzie tutaj obecne. I kiedy Duch Święty zostaje zesłany, to jak mówi drugi rozdział 17 i 18 werset, między innymi wyluje Ducha Mego na wszelkie ciało, werset 17 drugiego rozdziału, i prorokować będą synowie wasi i kto jeszcze? I córki wasze. Czyli kobiety też miały prorokować. I 18 werset, nawet i na sługi moje, i służebnice moje też wyleję w owych dniach Ducha Mego i prorokować będą. Więc widzimy, że Duch Święty stąpił jednakowo na mężczyzn i kobiety i wszyscy tam wysławiali Boga obcymi językami. Mimo to dzieje apostolskie zgodnie podają, że Słowo Boże publicznie było głoszone w formie kazań tylko przez mężczyzn. Przykładowo, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, werset 14, czytamy, że powstał Piotr wraz z 11. Dzieje Apostolskie 2, 14. Dalej, trzeci rozdział, werset 12. Piotr, ujrzawszy to, co się tam działo, że został uzdrowiony chromy, czyli można na dzisiejsze powiedzieć sparaliżowany od urodzenia, po prostu przemawia do ludu. Podobnie 6 rozdział od 8 do 10 pokazuje Szczepana, 6 rozdział od 8 do 10, który publicznie głosi Słowo Boże, także nie mogą sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawia. 13 rozdział od 13 do 16 dziejów apostolskich pokazuje Pawła i jego towarzyszy, którzy wchodzą w dzień sabatu do synagogi i Paweł w imieniu swoich braci przemawia. Więc zawsze całe dzieje apostolskie możemy prześledzić. Nie mamy, żeby jakieś niewiasty publicznie głosiły Ewangelię, można powiedzieć na dzisiejsze czasy, za kazalnicy. I tu nie można apostołom zarzucić, podobnie tak jak Panu Jezusowi, braku szacunku czy współczucia dla kobiet. Na przykład przejęli się słusznym narzekaniem w Dziejach Apostolskich 6 rozdział, bo chciałbym powiedzieć, że nie każde narzekanie jest niesłuszne. Bo łatwo przywódcom w kościele powiedzieć, a to szemrzą, a to są jak Izraelici na pustyni. Ale czasami skarga może być słuszna. Tak jak Bóg wejrzał na skargę przeciw Sodomie i Gomorze, tak jak tu widzimy apostołów, że wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, czyli tym Żydom, Żydów tych z krajów, gdzie Greka obowiązywała, helenistów, przeciwko Żydom tym rodowitym, judejskim, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. I jak się zachowali apostołowie? Uznali to za małą sprawę, a jakieś tam wdowy, co nas to obchodzi? Nie. Bardzo się tym przejęli. Uznali, że oni nie mogą się tym zająć, ale wyznaczyli 7 diakonów i to nie wyznaczyli, nie potraktowali tych wdów tylko w sensie cielesnym. Postarali się o ludzi cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, czyli też ludzi o kwalifikacjach duchowych, a nie tylko, tak byśmy powiedzieli, kogoś na zasadzie grabarza na pogrzeb, tak? Albo kelnera do restauracji. Byle tam umie pracę wykonać, to wszystko jedno. Byle jak miał ręce i nogi i był silny. Nie. Wyznaczyli duchowych ludzi, żeby to zrobili z odpowiednią kulturą, delikatnością wobec tych wdów, z dojrzałością. I co ciekawe, wyznaczyli właśnie kogo? Też mężczyzn na tych diakonów. Mamy też dowód współczucia apostolskiego względem kobiet w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, od 36 do 43, gdzie Piotr wskrzesza Tabitę, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. I zaraz widzimy, co było służbą tej chrześcijanki. Nie była jakąś ewangelistką, nie była misjonarką, ale życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Czytamy w wersecie 36. I że wdowy pokazywały suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. 39 werset. Ona sprawowała dzieło miłosierdzia. Pan Jezus powiedział: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. A Jakub napisał, że ten, który nie okazuje miłosierdzia, nad tym odbędzie się sąd bez miłosierdzia. Także bardzo ważne jest miłosierdzie i widzimy rolę niektórych chrześcijanek. Ją było na to stać, miała trochę więcej środków. Nie czytamy, że miała męża, prawdopodobnie też była wdową albo samotną kobietą, ale miała na tyle środków, że zaopatrywała we własnej produkcji ubiory biedne wdowy. I to była jej służba w kościele, cenna służba. I dostąpiła tej radości, że została wskrzeszona z martwych przez apostoła Piotra, a ściślej przez Boga, który się nim posłużył. I to była główna rola służebnic, diakonic w kościele w historii. Na przykład w kościele ewangelicko-augsburskim, luterańskim powstał diakonat kobiet, diakonia i wiele kobiet pełniło rolę pielęgniarek, jakichś takich osób sprawujących dzieła miłosierdzia względem osób starszych, chorych w danej społeczności. Więc to jest główna służba. Ważna jest też kobiet rola w wychowywaniu dzieci. Mamy tutaj pośrednie świadectwo w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, 1 i 2 werset, gdzie mamy tutaj Tymoteusza, syna Żydówki, która była wierząca i ojca Greka, i bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. I tu nic więcej nie jest powiedziane, ale kiedy uzupełnimy to, co o nim jest napisane, jak on cieszył się dobrą opinią, drugim listem do Tymoteusza 1:5. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. To widzimy, że rola matki i babci w wychowaniu Tymoteusza w Słowie Bożym, w wierze, była przeogromna. Paweł jakby dopełnił tego, bo prawdopodobnie on się nawrócił, kiedy Paweł przyszedł i doprowadził go do pełnego nawrócenia i chrztu. W każdym razie kobiety wspaniałą rolę odgrywają w wychowywaniu dzieci, przygotowywaniu ich do tego kroku, żeby się stali chrześcijanami. Ważna była też rola kobiet w udzielaniu gościny. Można powiedzieć, że jakie ma serce kobieta, czy jest gościnna, czy jest łaskawa, dobra dla gości. Taki jest też dom chrześcijański. I kobieta naprawdę kluczową rolę tutaj odgrywa. Nie mężczyzna, tylko właśnie żona. I mamy przykład Lidii z miasta Tiatyry, której Pan otworzył serce, tak jak się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Dzieje apostolskie, 16, rozdział, werset 14. I werset 15 mówi, że ona wręcz wymogła na apostołach, żeby zamieszkali u niej. Okazała jej prawdziwą taką chrześcijańską gościnę. 16, rozdział 14 i 15 werset. Więc gościnność chrześcijanek jest wspaniałym darem dla Kościoła. Dla ludzi z zewnątrz, też dla ludzi szukających Boga. którzy chcą go znaleźć. Właśnie dzięki takiej atmosferze serdeczności, gościnności chrześcijanki mogą takich ludzi też pociągnąć do Pana Jezusa. Kobiety liczą się w Kościele, o czym świadczy chociażby fakt, że są wymieniane gęsto i często w Dziejach Apostolskich. W 17 rozdziale, w wersecie 34, które opisują mało owocną ewangelizację w Atenach, jest wymieniona niewiasta imieniem Damaris. 17:34. Czyli była na tyle to ważna osoba, że została wymieniona. Dalej, małżeństwa chrześcijańskie wspólnie głoszą prawdę Ewangelii. 18 rozdział Dziejów Apostolskich od 1 do 3. Pokazują Pryscyllę i Akwilę, małżeństwo Żydów wierzących w Pana Jezusa, którzy, podobnie jak Paweł, są wytwórcami namiotów i którzy, jak czytamy od 24 do 26 wersetu, gdy poznają gorliwego Apollosa, który choć jest bardzo umiejętnym mówcą, wyjątkowo błyskotliwym, to znał tylko chrześcijana. I co oni robią? 26 werset 18 rozdziału. A gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Wynika stąd, że małżeństwa chrześcijańskie mogą wspólnie głosić prawdę Ewangelii tym, którzy jej w pełni nie znają, w kontaktach prywatnych, bo nic jednak nie czytamy o tym, żeby Pryscylla była starszym Kościoła, ani o tym, żeby nauczała publicznie w Kościele. Natomiast w rozmowach prywatnych jak najbardziej wspomagała ewangelizację Apollosa, który nie znał pełnej Ewangelii. Dalej, kobiety mają przywilej prorokowania. 21 rozdział, 8 i 9 werset pokazuje cztery córki Filipa Ewangelisty, dziewice, które prorokują. Więc widzimy, że sprawdza się to, co w Dziejach Apostolskich, że także służebnice, córki miały prorokować. Przechodzimy teraz do listów. List do Rzymian, 16 rozdział, jest szczególnie intrygujący, bo zaczyna się od tego, że Paweł poleca Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą, jakby przetłumaczyć dosłownie służebnicą zboru, czy też kościoła w Kenchreach. Kenchreach to była jakby przedmieście Koryntu. Abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowało, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Więc Feba, diakonisa, czytamy tu o niej, Paweł ma ją w wielkim poważeniu, zaczyna od niej tę listę, przede wszystkim ze względów praktycznych. Poleca ją opiece kościoła w Rzymie. Wie, że ona potrzebuje godnego przyjęcia. I widać, z jakim szacunkiem, z jaką miłością się do niej odnosi, że przygotowuje Kościół na to, żeby ją potraktowali, jak zasługuje na to. Jest służebnicą, nie jest określona jako prezbiterka, starsza Kościoła, nie jest też określona jako episkopka, czyli biskupka, stróż Kościoła, bo episkopos, które dzisiaj no, tak obco brzmi, biskup, to jest inaczej stróż, doglądający, opiekun, coś takiego. I nie jest też określona jako nauczycielka. Pod jakim względem była pomocna wielu, także Pawłowi? Nie jest to sprecyzowane w tekście. Tekst jest bardzo oszczędny. Mogły to być dzieła miłosierdzia, mogła to być opieka pielęgniarska, mogła to być gościnność, która wówczas, kiedy chrześcijaństwo było prześladowaną mniejszością, uznawaną za sektę, była wielce ryzykownym zadaniem. Ta gościna, ta pomoc na rzecz ludzi wyjętych spod prawa. Kolejna rzecz, 16 rozdział 3 do 5, mamy już z naszych dobrych znajomych. Tylko, że jest zdrobnione imię Pryscyli, jest tu mowa o Prysce i Akwili, pozdrówcie Pryskę i Akwilę, mówi współpracowników moich w Chrystusie Jezusie i chwali ich, że za moje życie szyi swej nadstawili, za co wszyscy im powinni być wdzięczni. Mówi też także zbór, inaczej kościół, który jest w ich domu. Czyli można powiedzieć, że Pryscylla i Akwila było to małżeństwo wspólnie głoszące Ewangelię z Pawłem, nie z zakazalnicy, bo nie czytamy, żeby też Akwila głosił z zakazalnicy, ale na pewno Pryscylla tego nie robiła. Byli ofiarni, gotowi do narażenia swego życia dla dobra Ewangelii i byli też gościnni. Mieli w domu kościół domowy. Pamiętajmy, że pierwsze 200 lat kościół był tylko domowy ze względu na to, że no, był wyjęty spod prawa, był w jakiś sposób prześladowany i innej możliwości nawet nie było. 16 rozdział, werset 6 mówi o Marii, która wiele dla was się natrudziła. Wspaniały kolejny przykład. I werset 7 jest kontrowersyjny. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. O co chodzi? Są dwie wersje na temat tego tekstu. Jedna, nie byli oni apostołami jako tacy, ale zyskali pośród apostołów wielkie uznanie. Więc jest to takie jedno wytłumaczenie. Druga wersja jest, że byli apostołami kościoła lokalnego, wysłannikami, w tym słabszym sensie niż główni apostołowie. I zobaczmy, że w takim słabszym sensie nazwany jest Barnaba apostołem i Paweł. 13 rozdział, tak krótko streszczę, żeby nie przedłużać, od 2 do 4 mówi, że z kościoła w Antiochii zostali wysłani jako misjonarze Barnaba i Saul z Tarsu, czyli Paweł. I 14 rozdział, werset 14 mówi, gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł. Mam pytanie, czy Barnaba był apostołem? W sensie ścisłym takim, że widział zmartwychwstałego Jezusa? Nie. On nie zaliczał się. Paweł tak. Ale i o Pawle tu jest powiedziane jako apostole w innym sensie. W sensie wysłannika kościoła w Antiochii. Misjonarza byśmy dzisiaj nazwali. I dzisiaj nie powinniśmy nikogo, zaznaczam stanowczo, nikogo nazywać apostołem, żeby nie pomylić czegoś. Autorytet apostolski, ten pierwotny, miało tylko 12 i jeszcze do tego Paweł, Maciej. A nikt inny nie ma dzisiaj takiego autorytetu jak tamci apostołowie i nikt już nie będzie miał takiego autorytetu. Natomiast tu w innym sensie słowo apostoł jest użyte, w sensie wysłannika, misjonarza. I wtedy Andronik i Junia byliby to dwaj mężczyźni, bo greckie słowo Junia tam można tłumaczyć i w formie żeńskiej, i w formie męskiej, jest dwuznaczne. Więc mogło to być dwóch mężczyzn, którzy byli po prostu misjonarzami, takimi apostołami, w sensie wysłannikami, wysłanymi przez Kościół. Może jednak Junia być też imieniem żeńskim. Wtedy byłoby to małżeństwo, które wsławiło się dobrą opinią pośród apostołów z powodu swojej służby na rzecz Pana, podobnie jak Pryscyla i Akwila. Ale nie można twierdzić, że jakaś kobieta Junia była apostołem, bo byłoby to nieporozumienie. 16 rozdział, werset 12 mówi o takich kobietach jak Tryfena, Tryfoza, Perseda, które wszystkie pracowały w Panu, a nawet ta Persyda wiele pracowała w Panu. Więc widzimy, że kobiety są wymieniane z imienia, są ważnymi członkami Kościoła, szanuje ich apostoł, szanuje ich trud, dokonania, ale nie mają pozycji przywódczych w Kościele, ani nauczycielskich i nie formułują oficjalnej doktryny. 1 Koryntian 7,34 wspomina o pannie, oczywiście w domyśle są wszystkie panny, które mają dar stanu wolnego, że taka kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem i duchem. A zatem panna może być bardzo uduchowiona i pozostać już w tym stanie. Jeżeli ma taki dar i my nie powinniśmy naciskać na osobę w stanie wolnym, która ma duże zainteresowanie sprawami duchowymi, że koniecznie musi wyjść za mąż, ani na mężczyznę, ani na kobietę. Pamiętajmy, że w 1 Koryntian 7 rozdziale, zachęcam do przeczytania, jest mowa, że jest coś takiego jak dar stanu wolnego. To jest rzadkość, ale jest coś takiego. I są osoby, które potrafią całkowicie poświęcić się Bogu i są misjonarzami lub zaangażowanymi w inną służbę w stanie wolnym. Dlatego nie powinniśmy kogoś przymuszać do małżeństwa, mimo że to jest ogólny zwyczaj czy ogólna zasada. 11 rozdział od 1 do 16 pokazuje zasadę zwierzchnictwa i kwestię nakrywania głowy przez kobiety. Jest to kwestia bardzo kontrowersyjna wśród wielu wierzących. Ja osobiście mam przekonanie, że jest to przykazanie Boże, niezmienne i że powinno być stosowane we wszystkich kościołach. Zacznijmy od tego, że sednem tej sprawy jest to, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. 11 rozdział, werset 3. A więc nie jest to sprawa kulturowa, bo sprawa zwierzchnictwa u Boga, Boga względem Chrystusa, Boga Ojca. Pan Jezus jest równy Ojcu pod względem natury, ale pod względem funkcji Ojciec jest Jego zwierzchnikiem, ale naturą są równi. Mężczyzna i kobieta są naturą ludzką i naturą dzieci bożych, jaką zyskali jako nawróceni, też są równi, ale mężczyzna sprawuje zwierzchnictwo względem swojej żony. I w czym jest rzecz, że takim dowodem zgody na ten porządek ze strony niewiasty jest noszenie nakrycia głowy? I werset 10 mówi, dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Wielu ludzi próbuje to spłycić, mówić, że to sprawa kulturowa. Ale mam pytanie, czy aniołowie podlegają sprawom kulturowym? Na pewno nie. Na pewno nie. I co jest ciekawe, 16 werset mówi, że to była powszechna praktyka w pierwotnym kościele. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Czyli jest mowa o kościołach bożych inaczej, a powiedzmy sobie, co to jest kościół w Grece? Społeczność powołanych. Społeczność tych, którzy ze świata zostali powołani do światłości Chrystusowej. I 1 Koryntian 4,17 wyjaśnia, że to nie była sprawa lokalna w Koryncie. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze, inaczej kościele. Czyli była to zasada powszechna. To postępowanie Pawła, te zasady były ogłoszone w każdym kościele. Są nawet opracowania teologów na ten temat, że jest to po prostu wczesnochrześcijańska tradycja. Tertulian pisał o tym, zadając pytanie, czy niezamężne niewiasty też mają nakrywać głowę. Według pism ojców Kościoła, gdziekolwiek Ewangelia zaszła, w jakikolwiek region geograficzny, wszędzie kobiety nakrywały głowę. I chciałbym pochwalić te chrześcijanki, które nakrywają głowę, jako dobrą praktykę, a tym, które jeszcze tego nie robią, zachęcam do przemyślenia sprawy, na spokojnie, pomodlenia się. Chciałbym też powiedzieć o tym, że nie jest to jedyny walor prawdziwej chrześcijanki, bo jeszcze ważniejsze jest wewnętrzne usposobienie, które jest zgodne z tym symbolem, bo jest to symbol uległości. Symbol, że kobieta zdaje sobie sprawę z miejsca swojego w porządku Bożym. Jeśli w sercu niezgodna byłaby z tym porządkiem i jej zachowanie w małżeństwie, w rodzinie, gdziekolwiek byłoby buńczuczne, nieposłuszne, agresywne, właśnie takie feministyczne, to i ten symbol nie przyniósłby pożytku. Ideałem byłoby połączenie tych rzeczy. Poza tym ja szanuję też chrześcijanki, które nie nakrywają głowy, bo nie mają w tej kwestii poznania. Nie jestem za tym, żeby w kościele wykluczać chrześcijanki, jak niektóre społeczności robią, które nie mają w tej sprawie jeszcze poznania czy zgody. Jestem za tym, żeby głosić o tym i żeby chrześcijanki same do tego dojrzewały. Ale też zdaję sobie sprawę, że na bycie dobrą chrześcijanką składa się znacznie więcej niż tylko nakrywanie głowy. Ale jest to wymaganie biblijne. Przejdźmy teraz dalej. Wiem, że może to jest dla niektórych z was kontrowersyjne, ale uważam, że rzecz jest warta poruszenia. Kolejna sprawa, to zauważyliśmy, co tu jest napisane w 5 wersecie 11 rozdziału. Każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Zauważmy, że tu jest powiedziane, która się modli albo prorokuje. I kontekst jest wyraźnie na nabożeństw, bo 11 rozdział mówi o kościele, że trzymacie się pouczeń i druga część tego rozdziału mówi o wieczerzy pańskiej. Więc jakie ja mam zrozumienie w tej kwestii, że ten werset z 14 rozdziału z kolei, 14 rozdział 33-35, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi, a jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Ja mam takie zrozumienie, że ten 11 rozdział pozwala jednak kobietom na modlenie się i prorokowanie w kościele właśnie. Natomiast tutaj jest mowa o specyficznej sytuacji, że we wszystkich kościołach świętych kobiety miały milczeć w sensie nauczania. Nie miały przemawiać publicznie jako nauczycielki, zresztą zaraz to sobie udokumentujemy bliżej, i nie miały w zborze przemawiać, miały pytać mężów. Prawdopodobnie w Koryncie była sytuacja, gdzie chrześcijanki publicznie wyrażały swoje komentarze do kazań, jakieś zastrzeżenia, jakieś uwagi i wprowadzały pewne zamieszanie, dlatego jest mowa o porządku i o pokoju, co nie znaczy, że nie mogły publicznie pomodlić się lub prorokować, natomiast nie powinny przemawiać jako nauczycielki czy zaburzać jakiegoś porządku. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy z braci się ze mną nie zgodzą. Ja szanuję jak najbardziej innych braci i ich doświadczenie. Na pewno wielu z Was jest bardziej doświadczonych, jak mówiłem, niż ja i chętnie posłucham jakichś uwag innych. Kolejny tekst to Galacjan 3,28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Jaki jest sens tego tekstu? W każdej porannej modlitwie Żyd ortodoksyjny dziękował Bogu w pierwszym wieku, że nie uczynił go poganinem, niewolnikiem ani kobietą. A tutaj czytamy, że te rzeczy w Chrystusie nie są ważne. Każdy jest w Chrystusie przyjęty jako dziecko Boże. Tylko tyle albo aż tyle. Można powiedzieć dlaczego. Bo niektórzy z tego tekstu próbują stwierdzić, to się już nie liczą te podziały, czyli w zasadzie kobiety mogą być pastorami, apostołami, biskupami i tak dalej. W tym tekście aż takich pokładów treści nie ma. Tylko jest to, że każdy jest mile przyjęty. Efezjan 5 rozdział 22-33. Nie będziemy czytać, tylko sobie przypomnimy. Kobiety mają być kochane przez mężów, ale też uległe im i szanujące ich. I podobnie mówi Kolosan 3 rozdział 18 i 19. To są takie tak zwane tablice rodzinne, niektórzy to nazywają, takie teksty o życiu rodzinnym. Pismo Święte bardzo broni kobiet, ich praw. Wiemy, że jedną z największych potrzeb kobiety jest miłość. I mężczyźni są wzywani przede wszystkim do miłowania swoich żon. Mężowie, czy nie przyznacie, że czasami jesteście zakłopotani, że żony was niejednokrotnie ciągle pytają, a czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie jeszcze kochasz tyle lat po ślubie? To świadczy o tym, że to jest ich wielka potrzeba. I Słowo Boże w mądrości Ducha Świętego to objawia. I my powinniśmy, bracia, jako mężczyźni, stawać na wysokości zadania. Pamiętać zawsze o rocznicy ślubu, pamiętać zawsze o urodzinach, pamiętać zawsze o jakimś upominku, o jakimś dobrym czy niedobrym geście względem naszych żon. Po prostu powinniśmy okazywać im taką miłość, a jeśli zanika ta miłość, zakradła się rutyna, módlmy się, żeby Duch Święty ożywił w nas tę miłość. Bo miłość jest owocem ducha. Idziemy dalej. Filipian 4 rozdział, 2 i 3 werset mówią o Ewodii i Syntysze, które nie były jednomyślnie w Panu. Także kobiety chrześcijanki muszą żyć ze sobą w pokoju. Te dwie niewiasty walczyły dla Ewangelii. Nie wiemy, na czym to polegało. Czy w jakiś sposób wspierały tych prześladowanych apostołów, w jakiś sposób uczestniczyły w tym dziele. Nic nie jest napisane, żeby publicznie nauczały w kościele, ale wspierały dzielnie to dzieło. No niestety nie były jednomyślne. Drogie siostry, starajcie się żyć w pokoju z drugimi siostrami. Módlcie się o uleczenie jakichś ran, emocji. Emocje mogą nas zaprowadzić czasem w ślepy zaułek. I starajmy się pokonać ducha nieprzebaczenia, bo on powoduje gorzki korzeń. Pierwszy list do Tymoteusza jest kluczowym tekstem, jeśli chodzi o rolę nauczania kobiet w kościele. Ileż rozpraw napisano w ostatnich latach, żeby podważyć ten prosty tekst. A on mówi, że mężczyźni mają wznosić czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział od 8 do 15. Kobiety mają być skromne w ubiorze, nie być ostentacyjne, zwracać na siebie uwagę jakimiś zaskakującymi kreacjami. Mają się zdobić w dobre uczynki, mają być ciche i uległe, uczyć się chętnie i mają wyraźny zakaz nauczania w kościele, bo kontekst jest modlitwy społecznej, jakbyśmy drugi rozdział przeczytali. Przede wszystkim napominam werset pierwszy, aby zanosić błagania, modlitwy. Tu najwyraźniej chodzi o kościół i one w kościele nie mają nauczać. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, czy też mężczyznę, bo to słowo może i to znaczyć. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. A więc kobiecie nie wolno było sprawować władzy nad mężczyzną. Argumentacja nie była kulturowa. A dlaczego tak mówię? Po pierwsze, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. Czyli pierwszeństwo mężczyzny w stworzeniu. To jest ważna sprawa. Kobieta nie została bezpośrednio stworzona przez Boga, ale z żebra mężczyzny. Gdyby miała być stworzona na jego niewolnicę, bezwzględnie mu poddaną, to by ze stopy może została stworzona, czy z jego pięty, ale jednak z żebra, do boku, jako pomocnica. I to nic nie uwłacza kobiecie, bo słowem hebrajskim ezer jest nazwany sam Pan Bóg, że jest ezer dla swoich wierzących. Więc kobieta ma piękną rolę. Bez niej mężczyzna nie spełni roli ojca, męża, nie wywiąże się. Bez kobiet myśmy jako mężowie, jako ojcowie byli biedni. I też Kościół byłby biedny bez naszych sióstr. Więc mają wspaniałą rolę, ale pierwszy został stworzony Adam. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. A więc kolejny argument to jest argument, niektórzy nazywają jurydyczny, sądowy. Dlaczego? Adam zgrzeszył z otwartymi oczami. Jego żona dała się zauroczyć, dała się omamić. I wiele kobiet takich szczerych, pokornych przyznaje, że kobieta jest bardziej ze względu na swoją naturę podatna na zwiedzenie, na zauroczenie, na oszukanie. Że jest jej natura bardziej emocjonalna, czasem nawet naiwna. Ja na przykład zachodziłem w głowę, jak to możliwe, że niektóre szlachetne kobiety mają takich fatalnych mężów. Po prostu wzięły sobie ostatnie fajtłapy, ostatnich jakichś fatalnych gości. Dlaczego? Dało się zmanipulować. Ci mężczyźni grali rolę, a po ślubie wyszło na jaw, że to jakiś obibok, leń śmierdzący, jak to się mówi, po prostu którego ona musi ciągnąć i ratować tę rodzinę. I ona jest zniszczona w wieku już 35 lat, znamy takie sytuacje. Zniszczone zdrowie ma przez takiego fatalnego typa. I to jest właśnie ta czuła natura wrażliwa, gdzie łatwiej można zwieść. Ja nie mówię, że mężczyzn nie można zwieść, ale kobiety są bardziej podatne na to. Mimo wszystko feministki nie mają racji, twierdząc, że Paweł nie szanował kobiet. I jest jakimś mizoginem, jak niektórzy mówią, jest antyfeministą. Nieprawda. Piąty rozdział pierwszego do Tymoteusza mówi, jak ma napominać Tymoteusz różne grupy ludzi, mówi starsze kobiety jak matki, werset drugi, młodsze jak siostry z wszelką powściągliwością. Wzywa do szacunku Tymoteusza jako pierwszego biskupa Efezu względem chrześcijanek i starszych wiekiem i młodych. Szczególnie ta powściągliwość, ten szacunek dla kobiet młodych, żeby zachować właściwy dystans, takie opanowanie, żeby nie było zbytniego spoufalania się. Dzisiejsze pokolenie jest winne braku szacunku dla osób płci przeciwnej, zbytniego spoufalania się. Powinno być miłe usposobienie, grzeczność, ale pewien stosowny dystans. I Paweł tu bardzo szanuje kobiety i w tym rozdziale też wzywa do serdecznej opieki Kościoła nad wdowami. Gdybyśmy sobie przeczytali, nie ma czasu czytać, 5 rozdział od 3 do 16 wersetu, wzywa też te kobiety, które jeszcze są w sile wieku, żeby chcąc uniknąć patologii społecznych, jednak zakładały rodziny, rodziły dzieci, zajęły się tym, co będzie dla nich pożyteczne, zamiast chodzenia od domu do domu, wtrącania się w nie swoje sprawy i plotkowania. Co niestety, trzeba powiedzieć, plotkowanie nie jest domeną samych kobiet. Niektórzy mężczyźni są też plotkarzami. Także bądźmy tutaj sprawiedliwi. Mimo to, że Paweł tak szanował i kochał kobiety, trzeci rozdział, pierwszy i drugi werset mówi, że biskupem miał być mąż jednej żony, a nie biskupką ma być żona jednego męża. Diakoni, trzeci rozdział, werset 12, to też mężowie jednej żony, pierwszy do Tymoteusza. W wersecie 11 jest powiedziane, podobnie kobiety powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. Niektórzy sugerowali, że chodzi tu o urząd kościelny diakonis. Wątpliwe jest to, bo w Grece słowo kobiety może też znaczyć żony i to wtrącenie może dotyczyć żon braci usługujących, że ze względu na szacunek, jaki mają się cieszyć usługujący w kościele, także ich żony powinny być dobrym świadectwem. Dalej drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, 6 i 7 werset powiada, że niektóre, zaznaczam, niektóre kobiety były łatwym łupem sekciarzy, którzy przychodzili pod nieobecność ich mężów i wdzierali się do domów, usidlali te kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Drugi do Tymoteusza 3, 6, 10. Nie chodzi tu o każdą kobietę, tylko pewien gatunek kobiet, które były grzeszne i podatne na takie manipulacje. Idziemy dalej. Starsze kobiety w liście do Tytusa, drugi rozdział od 3 do 5, są zachęcane do tego, żeby zachowywały godną postawę, jak przystoi świętym, nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład i pouczać młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Tu widzimy zarazem obowiązki młodych kobiet, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. wielka rola starszych chrześcijanek, dobry przykład dla młodszych, dobre świadectwo, takie oparcie dla Kościoła też w postaci takich wiernych, służebnic, można na nich polegać, wiernie chodzą do Kościoła, wiernie budują Kościół i młodsze, wielka rola troski i dbałości o dom. Wspaniała rola. Dzisiaj się mówi, a co to tam kura domowa? Nie powinniśmy używać takich słów. Rola kobiety w domu to jest bardzo zaszczytna rola. Dzisiaj chce się zniszczyć tak naprawdę rodzinę. Masoneria, inne siły, które tworzą nowy porządek świata, wiedzą, że największą przeszkodą dla ustanowienia nowego porządku świata jest między innymi rodzina. Aleister Crowley, pionier satanizmu, powiedział, że rodzina jest ostoją tyranii i jako pierwszą musimy ją zniszczyć. Także widzimy, że to jest wspaniała rzecz i nie dajmy sobie powiedzieć, że kura domowa. Nie. Kobieta w domu naprawdę ma wspaniałą rolę do spełnienia. Widziałem taką rodzinę, gdzie córka jest 5-letnia, jest tak grzeczna, tak ułożona, ale właśnie oni podjęli decyzję, że matka będzie w domu, a mąż będzie pracował nawet na 2 etatach, ale matka spędzać będzie czas z dzieckiem. I nie widziałem jeszcze tak dobrze wychowanej dziewczynki jak ta. 1 Piotra 3:1-7, bardzo znany tekst. I tutaj jest mowa o wielkiej roli niemego, dobrego świadectwa żon, mężczyzn nienawróconych, pozyskaniu ich dla Pana. Że ci, którzy nie są posłuszni Słowu, kiedy mają żony uległe, prowadzące czyste, bogobojne życie, mogą być bez Słowa pozyskani dla Pana. I są takie świadectwa. Znam chrześcijankę, która pozyskała swojego męża ateistę, niewierzącego, sceptyka, swoją postawą, swoją modlitwą też. Dalej jest zalecona skromność w wyglądzie i ubiorze. I ten cichy, łagodny duch, ten klejnot, który jedynie ma wartość przed Bogiem, niezniszczalny klejnot. Ale także zalecona jest odwaga na wzór Sary, że czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć, na przykład niewierzącym mężom. Jeśli mąż będzie straszył, wybieraj, albo ja, albo Chrystus. Prawdziwa chrześcijanka nie wystraszy się, pójdzie za Chrystusem. Tak jak Sara była dzielna. I tu zobaczmy, jak Bóg kocha kobiety. Mężowie nie będą wysłuchani według 7 wersetu ich modlitwy, jeśli nie będą wyrozumiali wobec słabszego rodzaju niewieściego, wobec swojej żony. Dlaczego jest mowa, że są słabsze kobiety? Nie chodzi o to, że pod każdym względem są słabsze. Pod względem fizycznym na pewno są słabsze, stąd w większości ofiarami przemocy domowej padają kobiety, a nie mężczyźni. Chociaż są też wyjątkowe przypadki, gdzie i mężczyźni. Bo niektóre kobiety też są silne. Dalej, emocjonalna natura kobiet. Wpadanie w jakąś panikę czasem, w niepokój. Gdzieś, gdzie mężczyzna musi być oparciem dla żony. Tracenie głowy w pewnych sytuacjach. I tutaj mężczyźni muszą być naprawdę wyrozumiali. I we wszystkich ankietach, które prowadzono między kobietami, jaką cechę wśród swoich mężów najbardziej cenią, to wyrozumiałość. Drodzy bracia, pamiętajmy, jeśli chcemy, żeby Bóg wysłuchiwał naszych modlitw, nie bądźmy szorstkimi, przykrymi mężami dla naszych żon. Bądźmy wyrozumiali, pełni cierpliwości, miłości i współczucia. Pamiętajmy o tym. I końcowe wzmianki o kobietach to objawienie 2:18-23 o Izabel, nawiązanie do żony Achaba, złego króla izraelskiego. I ta kobieta miała duży wpływ w kościele w Tiatyrze, 2:18-23. I ona przekonywała chrześcijan, że nie ma nic drożnego w braniu udziału w niemoralnych ucztach pogańskich ku czci bożków, gdzie po prostu uprawiana była rozpusta i czczono bożki. Uważała, że to nie jest takie ważne i prowadziła do tego upadku innych chrześcijan. Chciałbym tu powiedzieć, że w historii, szczególnie od XIX wieku, kiedy była emancypacja, pojawiły się fałszywe prorokinie. I to muszę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Ellen White, prorokinia adwentystów, była fałszywą prorokinią. Są dowody, jej konkretne wypowiedzi z konkretnych dat, które nawet w Polsce opublikował Kościół Adwentystów, gdzie ona fałszywie prorokowała. Jeszcze gorszą od niej była Mary Baker Eddy, która założyła ruch Christian Science, Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, gdzie było to odrodzeniem gnozy, nauczaniem, że materia nie jest realna, że krew Jezusa nie była realna, że grzech nie jest realny i szatan nie jest realny. I napisała Nauka i zdrowie z kluczem do Pisma Świętego, takie dzieło, które dawało ludziom uzdrowienie za cenę opętania. Także odrodziła gnozę. Więc widzimy, do jakich tragicznych skutków dochodzi niekiedy, kiedy kobiety biorą się za to, żeby być przywódczyniami w Kościele. I będzie coraz więcej tego. Po prostu to nie jest rola. Kobiety chrześcijanki wiele wspaniałych rzeczy mają do zrobienia, ale niech nie uzurpują sobie roli, która do nich nie należy. I pamiętamy, do kogo przyrównany jest Kościół w całym Nowym Testamencie, a także w Księdze Objawienia. Do oblubienicy, do małżonki baranka. Co świadczy o tym, że Bóg szanuje kobiety, skoro za przykład więzi Chrystusa z Kościołem wziął właśnie małżeństwo i wziął kobietę jako oblubienicę. I takim chciałbym akcentem zakończyć, że na koniec będzie czysta, wspaniała oblubienica, wspaniały Kościół i że kiedy znajdziemy się w niebie, nawet te różnice płci już nie będą ważne, bo jest napisane, że nie będą wychodzić za mąż, nie będą się żenić, nie będą płodzić dzieci. Co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to zgotował Bóg tym, którzy go miłują, ale po prostu wtedy po prostu będziemy podniesieni do wyższej chwały, w której już te różnice płci nie będą tak istotne. Pominąłem prorokinię Annę, bo to jeszcze, jakby powiedzieć, końcówka Starego Testamentu. Pominąłem Marię, Matkę Pana Jezusa, bo był to temat na osobne kazanie. Jak wspaniała była to kobieta, jak zachowała wszystkie słowa Jezusa, jak zachęcała innych, żeby stosowali się do tego, co Jezus każe, jak w Kanie Galilejskiej, ale to już odrębny temat. Także widzimy, rola chrześcijanki jest doniosła, bez niej rodzina nie może dobrze funkcjonować i Kościół też bez chrześcijanki nie może funkcjonować należycie. Ale musi kobieta znać swoje miejsce. I na koniec podam świadectwo z jednego z miast. Był pewien wierny pastor zielonoświątkowy, który nauczał wiernie Ewangelii i do dzisiaj wiernie to robi. Człowiek, który łączył Słowo Boże z Duchem Świętym i zachowywał równowagę. W jego kościele, w jego zborze miały miejsce cudowne uzdrowienia, uwolnienia od grzechu, uwolnienia od nałogów, a nawet od demonów. Ale zarazem bardzo cenił Słowo Boże, mówił, że jest jak strażak, który gasi wszelkie przejawy w skrajnej charyzmanii. I stał na straży zdrowej nauki. I dalej stoi. Ale pewnego razu pojawiła się kobieta, która uznała się za wielką prorokinię i chciała pociągnąć za sobą ludzi. Ten brat powiedział, nie będzie to tutaj tolerowane. Nie pozwolił na to, bo wiedział, że to nie jest z inspiracji Ducha Świętego. Ta kobieta odeszła, zabrała ze sobą ludzi i otworzyła osobny zbór, w którym stała się kim? Pastorem. Widzimy, że to jest zły owoc. To się Bogu nie podoba. Także, drogie siostry, idźcie tą drogą, którą wyznacza wam Słowo Boże. Jesteście bardzo potrzebne w rodzinie, w kościele, bez was. Nie może ani Kościół, ani rodzina dobrze funkcjonować. Jesteście bardzo potrzebne. Bóg was bardzo kocha. Pan Jezus was bardzo kocha. Życzę wam, żeby mężowie, ojcowie, wszyscy was naprawdę kochali i bracia w wierze tak, taką czystą, szlachetną miłością. I żebyście dobrze się czuły w swojej roli i coraz lepiej ją spełniały. Niech Bóg wam tym dopomoże i zarządzam teraz, drodzy, przerwę.